59. sesji Rady Miasta Poznania. Jesteśmy w trakcie omawiania łącznego punktu 4 i 5. I proszę w związku z tym o zabranie głosu pana prezydenta Ryszarda Grobelnego, który jest kolejnym zgłoszonym do dyskusji. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pozwolę sobie zacząć od jednego z ostatnich głosów, a tak wyjdzie, że skończyć jednym z pierwszych, które były w tej dyskusji, czy odniesieniem się do jednego z pierwszych. Ale myślę, że zacznę od tego pytania, jak dyskutować na temat tych priorytetów inwestycyjnych, bo ja rzeczywiście uważam, że jakby to jest najistotniejsze. Czy pierwszym warunkiem jednak jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że od tego, jakie decyzje podejmiemy w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, zależą decyzje o przyszłych kierunkach rozwoju. Jeżeli bowiem podejmiemy takie decyzje, które uniemożliwią zgromadzenie nam rezerw na przyszłość, to nie mamy o czym dyskutować. Tak? Rzecz będzie sama w sobie zamknięta. Więc to jest pierwsza perspektywa. Trzeba to mieć w pamięci i jakby mimo wszystko w tej debacie uwzględniać przyszłe, bardzo silnie przyszłe możliwości rozwojowe. Czyli trzeba mieć tą perspektywę. Po drugie jednak przede wszystkim trzeba dyskutować na argumenty. Tu od razu odniosę się do postawy Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej nie padł żaden argument dlaczego. My podejmiemy dyskusję pod warunkiem, że nasze zdanie będzie uwzględnione. To w ogóle uniemożliwia jakąkolwiek dyskusję, jakąkolwiek wymianę argumentów i przekonanie się o czymkolwiek. Mało tego, tak naprawdę uniemożliwia modyfikację rozwiązania. I to jeszcze w sytuacji, w której nie mamy nawet podstawowych danych dzisiaj do tego, żeby się tymi argumentami wymienić. Nie mamy bowiem w pełni znanego planu transportowego, więc nie potrafimy dzisiaj odpowiedzieć o potencjalnych przepływach transportowych. W związku z tym dyskusja dziś bez tego argumentu byłaby dyskusją nie niemożliwą, bo oczywiście jest możliwa, byłaby niepełną albo opartą na danych z poprzedniego planu transportowego, a więc danych dziś widać wyraźnie nieaktualnych. Ale powiem tak, dyskutować można tylko z tym, kto chce podjąć w ogóle dyskusję, a nie z tym, kto z góry mówi, jakie zdanie będzie prezentował. Po trzecie, myślę, że, zresztą tu chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, oprócz wymiany argumentów i znalezienia optymalnego rozwiązania, to musimy pamiętać, że także musimy do tego przekonać mieszkańców. Jesteśmy co prawda uprawnieni do podejmowania decyzji. Ale trudno jest podejmować decyzję wbrew woli, więc tak naprawdę pojawia się jeszcze argument konsultacji, przekonania tych, do których będziemy adresować naszą decyzję. Myślę od strony również praktycznej, że taką dyskusję powinniśmy zakończyć do połowy, może do końca lipca przyszłego roku. Także po to, po pierwsze, aby można to było bezpiecznie wpisać do wieloletnich prognoz inwestycyjnych, kolejnych, które będą sporządzane, przygotować odpowiednie projekty inwestycyjne, przygotować pierwsze dokumenty aplikacyjne. Akurat prawdopodobnie wtedy będą się pojawiały pierwsze możliwości aplikacji. W związku z tym powinniśmy tę dyskusję w takim terminie zakończyć, być może wybierając pewne warianty zmodyfikowane. I co ważniejsze, my w tej dyskusji powinniśmy sobie jasno ustalić priorytety. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie wszystkie elementy będą mogły być realizowane albo będą mogły być realizowane w jednym czasie. Więc być może, tak jak pan radny mówił, jeden z wiaduktów może jest potrzebny, ale niekoniecznie w pierwszej kolejności, a być może w dalszej, a być może on w efekcie nie będziemy mogli go zrealizować. Tak wyobrażam sobie tę debatę i tę dyskusję. I myślę, że to rzeczywiście powinien być pewien leitmotiv rozmowy o budżecie. Po tym, co powiedział pan radny Szczuciński, zdałem sobie sprawę, że może niewyraźnie wyartykułowałem jeden z głównych priorytetów, który przyświeca temu bardziej wieloletniej prognozie finansowej niż tylko budżetowi. On jest widoczny, ale rzeczywiście nie został przeze mnie jednoznacznie nazwany. W związku z tym pozwolę sobie teraz to poprawić. I powiem, że moim zdaniem tym priorytetem jest efektywna, także efektywna energetycznie komunikacja publiczna. To jest wyraźny priorytet, który jest w tych materiałach widoczny i gros środków właśnie w tym kierunku myślę, że będzie wykorzystany. Państwa, chcę również zaznaczyć, że nie jest tak, że nie dostrzegam iluś rzeczy, które należałoby zrealizować, także takich, które mieszkańcy oczekują od nas, że zostałyby zrealizowane. Państwo wymienialiście tu konkretne odcinki dróg, problemy oświatowe w niektórych fragmentach Poznania, problemy osób starszych. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Tylko nie jest pytanie, nie jest problemem nazwanie tych problemów. Problemem jest określenie kosztem, jakich innych zadań zrealizować. Czy kosztem przyszłości, stąd odpowiem, dane o zadłużeniu są prawidłowe i pokazane tylko dlatego, żeby pokazać, kiedy mamy możliwość zwiększenia zadłużenia. Być może moglibyśmy nieco zwiększyć deficyty w tej chwili, choć to bardzo ryzykowne byłoby posunięcie tu a propos, jak wygląda to w innych miastach. Może albo podejmują nieco większą skłonność do ryzyka, choć dyskusja, której przysłuchuję się w Poznaniu, raczej nie wskazuje na to, żeby nasi obywatele tak w pełni akceptowali dalszy wzrost zadłużenia. Także wielu z Państwa w ten sposób się wypowiada. Ale przede wszystkim myślę, że ona wynika albo z innego etapu rozwojowego jak Łódź, albo z możliwości finansowania części rozwoju przychodami, czyli deficyt występuje, ponieważ jest finansowany dodatkowymi przychodami albo prywatyzacyjnymi, albo jakimiś elementami majątkowymi, trzeba by pewnie to rozważyć. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, proszę Państwa, że te problemy są dostrzegane. Ale muszę z przykrością powiedzieć, że nie widzę możliwości ich sfinansowania. Chętnie bym takie działania podjął, gdyby takie możliwości były. Ale uważam, że nie powinniśmy tego zrobić kosztem możliwości wykorzystania środków unijnych w przyszłości, ani kosztem tych zadań, które w tej chwili są realizowane w budżecie. W związku z tym mamy problem nierozwiązywalny. Pan przewodniczący Ganowicz poniekąd zarzucił mi zbyt ekonomiczne podejście opierające się na wskaźnikach. Pewnie jako ekonomista powinienem potraktować to jako komplement, a nie jako zarzut. Ale podchodząc do tego trochę filozoficznie, tak naprawdę zgodnie z zasadami praksologii Tadeusza Kotarbińskiego mamy dwa możliwe podejścia do optymalizacji. Albo możemy z danych nakładów próbować uzyskać maksymalny efekt, albo założyć jakiś efekt i próbować minimalizować do niego nakłady. Ta teoria praksologii wskazuje, że oba podejścia są tak naprawdę równie skuteczne i takie same. One są tak naprawdę tożsame. Przyznaję, że pewnie w tym budżecie jest bliższe mi podejście takie, żeby z danych nakładów wyciągnąć maksymalny efekt. Ale jakbyśmy zastosowali podejście zgodnie z zasadami praksologii odwrotne, to skutek będziemy mieć dokładnie taki sam. Na to zwracam też uwagę, bo to nawiązuje do tych wypowiedzi, które się pojawiały, że można zrobić jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Tak, taki cel można postawić, tylko że może się on okazać poza zasięgiem w ogóle możliwości realizacyjnych. I ja zdaję sobie sprawę, że w związku z tym jest to zagrożenie dla wielu, pan przewodniczący to nazwał, drobnych, choćbym powiedział nie tylko drobnych problemów inwestycyjnych, czy w ogóle miejskich, nie tylko w kategoriach inwestycyjnych. Niestety to prawda, ja sobie przy tym zrobiłem dwa wykrzykniki, ja się muszę z tym zgodzić, tylko nie widzę rozwiązania tego problemu. Proszę Państwa, odnosząc się do pewnych wymienianych przez Państwa zagrożeń, one oczywiście są. Trzeba o nich rozmawiać, trzeba je próbować jakoś wyceniać, rozpatrywać, jakie są szanse, że one się pojawią. Jest zawsze tylko pytanie, czy można zaplanować budżet bez tych zagrożeń. Zapewne nie. Czy można je inaczej uwzględnić? Przyznam, że byłoby mi trudno. Ja myślę, że raczej w toku szczegółowej debaty budżetowej na komisjach chciałbym się do tego odnosić. Bo moim zdaniem na przykład możliwość uzyskania 70% średnio wpływu z Unii Europejskiej, mimo że w tej chwili mamy poniżej 60%, jest możliwa. Inne zasady będą służyły, będą obowiązywały w nowej perspektywie unijnej, więc tam nawet do 85%, więc prawdopodobieństwo uzyskania jest stosunkowo wysokie, ale oczywiście czy się uda, dzisiaj na to nikt nie potrafi odpowiedzieć. Proszę Państwa, to swoje krótkie ustosunkowanie się do podniesionych przez Państwa problemów chciałem podsumować odniesieniem się do pewnego zarzutu, czy to zarzut, że jest to budżet wyborczy. Czym bowiem z reguły charakteryzuje się debata wyborcza? Trochę zwrócił mi to gdzieś w kuluarach na to pan Antoni Szczuciński. Otóż dwoma rzeczami przede wszystkim. Chęcią obietnicy, że nie będzie żadnych podwyżek i będzie będą minimalizowane z tego tytułu przychody miasta. I chęcią wydatkowania jak najwięcej środków. No, zarzut, który pan radny, pan przewodniczący Lewandowski złożył pod tym budżetem jest właśnie taki, że trzeba go zaplanować z mniejszymi dochodami i większymi wydatkami. To byłby piękny budżet wyborczy, tylko nierealny, jak zresztą większość obietnic wyborczych. Więc ja myślę, że pan przewodniczący Lewandowski pewnie na razie sam musi pozostać na placu boju z deklaracjami, że chce startować, bo może lepiej jest, że tylko jeden polityk deklaruje nierealności wyborcze, a na razie innych nie ma. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja tylko krótko panu radnemu Tomaszowi odnośnie mojego wystąpienia dotyczącego sytuacji ekonomicznej, w której obecnie się znajdujemy, i jego tezy dotyczącej okresu początku XXI wieku, kiedy to notowano wskaźniki przekraczające 7%. Sytuację ekonomiczną ocenia się nie w kontekście państwa, ale w kontekście całego otoczenia makroekonomicznego, również tego, które występuje na świecie i Europie. I ten wskaźnik, który obecnie jest notowany 1,9, jest najwyższym w Europie. Jeszcze chciałbym uzupełnić jedną rzecz, że wszystko na to wskazuje, że kryzys początku tego roku w Polsce miał również swego rodzaju podłoże wynikające z obawy społeczeństwa, dlatego że proszę zwrócić uwagę, a proszę to prześledzić, że podaż pieniądza przez cały rok 2012 i cały rok 2013 stopniowo rosła. Czyli początek tego roku, kryzys początku tego roku wynikał jakby z faktu, że ludzie się przestraszyli, że jednak uwierzyli w ten kryzys, że on istnieje. Natomiast patrząc na wskaźnik choćby wzrostu wynagrodzeń, który jest realizowany i który na dzień dzisiejszy wynosi po rok do roku 3,6%, wyraźnie widać, że jakby ta świadomość społeczeństwa o nadciągającym kryzysie nijak się ma do zawartości ich portfeli. Mówię o globalnych liczbach, nie mówię o subiektywnych odczuciach ludzi, którzy na przykład znaleźli się bez pracy, bo to trzeba odróżnić. W związku z tym należy być optymistą co do lat następnych i w związku z tym trudno być w opozycji w sytuacji, kiedy wskaźniki ekonomiczne rosną do góry. Ja wychodzę z założenia jako praktyk gospodarczy, że władza, obojętnie jakiej proweniencji, ma pośredni wpływ na sytuację ekonomiczną. I tak naprawdę mądra władza, która potrafi wykorzystać tą wiedzę dotyczącą makroekonomii, potrafi albo osłabić skutki dekoniunktury, albo w sytuacji, kiedy koniunktura nastąpi, wzmocnić efekty tej koniunktury.
Proszę jeszcze włączyć.
Natomiast każda władza, obojętnie jakie proweniencji, jak trafi na moment, w którym jest kulminacja kryzysu, to odchodzi, przegrywa wybory. Tak było również z SLD, które trafiło w 2003 roku na głęboki kryzys ekonomiczny i w związku z tym odeszła w niesławie. Także to jakby tytułem wyjaśnienia. Mój optymizm jest uzasadniony, dlatego że ja na własnej skórze jako praktyk gospodarczy odczuwam te wskaźniki ekonomiczne, które były notowane na początku roku, bo to odczuło moje przedsiębiorstwo. I w tej chwili odczuwam te wskaźniki po półroczu, które są pozytywne, bo również bardzo szybko przedsiębiorstwa odczuwają pozytywne skutki tych zmian, które w makroekonomii następują. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Wresenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Muszę powiedzieć, że jestem niesłychanie zaskoczony postawą i wypowiedzią pana prezydenta, bo być może źle zrozumiał moje wystąpienie, ale wydaje mi się, że jeśli się prześledzi poszczególne jego tezy, to poza tą tezą krytyczną odnoszącą się do polityki finansowej miasta jako takiej, konsekwentnie tezę tą stawiamy od kilku lat, w związku z tym no, byłoby zaskoczeniem, czy też byłoby nieracjonalne, gdybyśmy dzisiaj uznali, że wcześniej się myliliśmy, skoro ten budżet potwierdza przewidziane przez nas skutki. Nie ukrywamy tego, że jesteśmy krytyczni co do prowadzonej w ubiegłych latach polityki, która ma swoje odzwierciedlenie również w tym projekcie budżetu. Natomiast jednak przedstawiliśmy pewną listę priorytetów, tak jak pan prezydent przedstawia ją w formie budżetu, aby usiąść i otwarcie dyskutować o tym, jak ten budżet można uzdrowić. Pan prezydent mówi, że przedstawiamy listę warunków, bez których niemożliwe jest nasze poparcie. Można to oczywiście w ten sposób sformułować. Słucham? Rozumiem. Ja miałem takie wrażenie, że pan prezydent odnosił się do całej wypowiedzi mojej, więc chciałem zwrócić uwagę, że my jednak w znacznej mierze postulujemy doprecyzowanie pewnych kwestii, które pan prezydent również definiuje jako priorytety, gdyż tak jak powiedziałem, w czasach mizerii finansowej trudno o jakąś radykalną zmianę priorytetów. Jeżeli pan prezydent mówi, że priorytetem jest komunikacja na Naromowicach, to my się z tym absolutnie zgadzamy, tylko dodajemy, że naszym zdaniem powinna być to komunikacja tramwajowa. Jeżeli pan prezydent mówi o tym, że jest założony program komunikacyjny Centrum, to my się godzimy i będziemy wspierać pana prezydenta w tym programie, ale chcielibyśmy, żeby tam jednoznacznie postawiono na komunikację zbiorową. Jeżeli jest mowa o strefie płatnego parkowania, to my nie odrzucamy, co jako opozycja łatwo byśmy mogli zrobić z góry takiego rozwiązania, tylko mówimy o tym, że musi za tym iść rzeczywiste uporządkowanie parkowania na tym obszarze, a nie tylko wymalowanie linii i postawienie parkomatów. To samo dotyczy innych punktów. Także, panie prezydencie, my, nie ukrywam, jeżeli mamy siąść do dyskusji o budżecie, to chcielibyśmy prowadzić tą dyskusję na partnerskich zasadach. To znaczy, pan prezydent przedstawia swoje priorytety, my przedstawiamy swoje i dyskutujemy, w których miejscach możemy się nawzajem do swoich racji przekonać. Dyskusja w stylu, który rzeczywiście od paru lat przez jeden z klubów na tej sali jest uprawiany, czyli w stylu dyskretnych próśb o uwzględnienie paru mniejszych zadań, no nas nie interesuje taki styl. Natomiast jesteśmy zainteresowani dyskusją o budżecie i do takiej dyskusji również pana prezydenta zachęcamy. Absolutnie nie wychodzimy z założenia, że z tym budżetem nie można nic zrobić. O tym zresztą mówiłem w końcu swojego wystąpienia. Czujemy odpowiedzialność, nawet jeśli nie za sam projekt budżetu, bo to pan prezydent bierze za niego odpowiedzialność, ale odpowiedzialność za interes miasta i mieszkańców, dlatego w tych pracach będziemy uczestniczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, ad vocem, doskonałe zdolności oratorskie nie są w stanie, panie prezydencie, przykryć faktów, a fakty są takie, że po stronie dochodowej ten budżet jest nierealny, a po stronie wydatkowej zakłada wydatki na zaniżonym poziomie. I mogę, jakby kontynuując swoje wystąpienie z początku tego punktu porządku obrad, powiedzieć, że ta konsekwencja i podobieństwo do budżetu z zeszłego roku jest tym większe, że podobnie jak rok temu, tak i w tym roku, pan prezydent próbuje przeinaczać fakty. Po pierwsze, Lewica nie przedstawia tego budżetu w ten oto sposób, że uważamy, że dochody są za wysokie i w związku z tym chcemy mieć większe wydatki, jak pan prezydent chciałby to przedstawiać, bo to rzeczywiście byłoby nieracjonalne i być może tego typu argumentacja mogłaby być wystawiona na śmieszność. Mówimy o zupełnie czym innym. Mówimy o tym, że dochody i wydatki zostały zaproponowane na, w przypadku dochodów, na zbyt wysokim, w przypadku wydatków na zbyt niskim poziomie. A jeżeli tak, panie prezydencie, to proponujemy, żeby zasiąść do stołu i podyskutować, czy wszystkie wydatki zaplanowane w projekcie budżetu są realne do zrealizowania w tym roku i żeby otwarcie poznaniakom powiedzieć, na co nas stać. Więc bardzo proszę w ramach tej recydywy budżetowej znowu nie powtarzać zdań nieprawdziwych, nie wypowiadać oceń, które być może z punktu widzenia oratorskiego są bardzo ciekawe, ale z punktu widzenia zestawienia z faktami absolutnie się nie bronią. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie prezydencie, nie dopatrzyłem się w pańskiej wypowiedzi dotyczącej budżetu i też jakby odpowiedzi na pytania, czy też tezy stawiane przez radnych, odpowiedzi na poruszone przeze mnie kwestie dotyczącą budżetu obywatelskiego. Bardzo bym prosił o to, aby powiedział pan, dlaczego te 10 milionów złotych w ramach budżetu obywatelskiego jest w rezerwie, a nie są wpisane te projekty z nazwy do budżetu. No, przede wszystkim o to chodzi, czy kiedy to się stanie, dlaczego tak się nie stało. Może pan prezydent, nie wiem, chce inne projekty realizować. No, cokolwiek chciałbym się dowiedzieć przy pierwszym czytaniu budżetu miasta Poznania na temat kwestii budżetu obywatelski na rok 2014. Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Dzięki. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski-Welsenk trochę mnie źle zrozumiał. Moja uwaga dotycząca braku skłonności do dyskusji odnosiła się tylko do jednego z tematów, które pan radny podnosił, mianowicie do założenia, że poprzemy pod warunkiem, że będzie tramwaj, czyli bez wymiany argumentów i tylko w tym zakresie. W pozostałym oczywiście przyjmuję chęć dyskutowania. Raz, że uważam, że akurat dyskutować trzeba, zawsze można znaleźć lepsze rozwiązanie. Też mógłbym powiedzieć, że taka dyskusja należy do moich obowiązków, ale myślę, że też debaty z poprzednich lat budżetowych wskazują na to, że w ramach dyskusji także z osobami w opozycji do budżetu i nawet z tymi, które w efekcie budżetu nie poprą, można znaleźć pewne modyfikacje, które są korzystne. Odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Lewandowskiego, no cały problem polega na tym, że może moje słowa były, o to, co powiem, z lekką aurą barwnej wypowiedzi, natomiast clue polega na tym. Ja po prostu przyznaję, nie potrafię skonstruować budżetu, który byłby spójny, który miałby jednocześnie mniejsze dochody i większe wydatki. I moim zdaniem w tej chwili nie spotkałem kogoś, kto by wskazał, jak można byłoby to skonstruować. Można oczywiście, jak powiem, zrobić potencjalny budżet, który miałby zerowe, jak powiem, efekty inwestycyjne, ale nawet chyba wtedy nie udałoby się zapewnić pełnej jego równowagi. Przy takim założeniu. Myślę jednak, że zawsze staramy się robić to z najlepszą wiedzą o przepływach ekonomicznych, o sytuacji ekonomicznej. Tę wiedzę czerpiemy zarówno na podstawie naszych informacji, jak i na podstawie danych zewnętrznych. My zastanawialiśmy się na przykład, czy wpisać do budżetu dochody z PIT-u w wysokościach prognozowanych przez Ministerstwo Finansów, czy Ministerstwo Finansów nie popełni błędu podobnego, jak to zrobiło w zeszłym roku. Jak powiedziałem, nasza analiza, chcieliśmy przyznam uniknąć takiego problemu, jaki był rok temu, ale nasza analiza wskazała, że dochody szczególnie w ostatnich dwóch miesiącach i prognozowane dochody na listopad i grudzień wskazują na to, że prognoza Ministerstwa Finansów jest tym razem realna. W związku z tym nie znaleźliśmy istotnego argumentu, ale oczywiście to jest kwestia dyskusji podczas dyskusji budżetowej, żeby coś takiego zrobić. Z drugiej strony powiem tak, padło tutaj też takie zastrzeżenie, że przewidujemy ograniczenie wydatków bieżących, co się jeszcze nigdy nie udało. Tylko proszę Państwa, jeżeli go nie przewidzimy, to na pewno się nie uda. Tak? No bo jeżeli od razu zaplanujemy, że wypłacimy więcej pieniędzy, szczególnie w kwestii wynagrodzeń, to żadnej szansy nie mamy nawet na próbę oszczędności w tym zakresie. Także pokazuje, że trzeba sobie czasami stawiać cele ambitne, żeby móc chociaż iść w dobrym kierunku. Tak to wygląda i tak jest oczywiście, są te elementy budżetu skonstruowane. Nie chciałem się odnosić na tym etapie debaty do pytań szczegółowych, które oczywiście się także pojawiły, ale jeśli pan radny Pawlik drugi raz zadaje to samo pytanie, to pozwolę sobie odpowiedzieć. To jest w rezerwie dlatego, że nie ma jeszcze pełnej ostatecznego podziału środków. Wygląda na to, że w tej chwili, że trzy pierwsze projekty będą, pierwsze dwa w całości, trzeci w części realizowany, być może czwarty lub nawet fragment piątego projektu z budżetu obywatelskiego będzie mógł zostać zrealizowany. Stąd taki, a nie inny zapis, dopóki te rzeczy nie zostaną ostatecznie zapięte. Być może w momencie uchwalania budżetu będzie można już tę kwotę podzielić i w tym momencie proponowałbym to Państwu w autopoprawce. Oczywiście toczą się jeszcze dyskusje na temat niektórych zakresów. Państwo wiecie, że w przypadku pierwszego projektu pojawia się problem, czy lokalizacja jest właściwa. W przypadku projektu drugiego nie jest pytanie, czy powinniśmy w ramach tego projektu wykopywać również prywatne nieruchomości, czy tylko zrobić tam, gdzie jest to możliwość bez wykupu prywatnych nieruchomości. W przypadku projektu trzeciego myślę, że zakończyła się dyskusja na temat zakresu tego projektu. I oczywiście takie rzeczy musimy wszyscy bardzo dokładnie rozważyć przed uchwaleniem budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja już bardzo krótko, dlatego że sytuacja informacyjna dynamicznie się zmienia. Został opublikowany raport OECD z prognozą listopadową dla Polski między innymi, który pokazuje dużo bardziej optymistyczne dane niż te, które są zamieszczone w budżecie, który prezentuje rząd Sejmowi. Otóż ten raport zakłada, że w czwartym kwartale 2013 PKB wzrośnie do 2,1. Natomiast na cały 2014 prognozowany jest wzrost PKB 2,7%, natomiast na 2015 3,3%. Także potwierdzają się te stanowiska ekonomistów, o których ja mówiłem, że prognoza, którą przedstawił w projekcie budżetu rząd, jest konserwatywna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń, w związku z tym uznaję, że punkty 4 i 5 zostały zrealizowane. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Prezentacja projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta Poznania do roku. Głos formalny pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie w tym punkcie dwóch projektów uchwał. Pierwszy to jest odwołanie dodatkowych projekt uchwały w sprawie odwołania dodatkowych przedstawicieli miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. I kolejny projekt uchwały, co oczywiste, musi być po tym pierwszym procedowane, w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Wnoszę o umieszczenie tych dwóch projektów uchwał w kolejności przeze mnie podanej bezpośrednio po punkcie, który przed chwileczką został zgłoszony.
Czyli po punkcie szóstym?
Tak, budżetowym. Nie, po punkcie w tej chwili, tak? W tej chwili, czy jeszcze przed strategią rozwoju miasta Poznania.
Ja powiedziałem, że przystępujemy już, wymieniłem, więc...
No podnosiłem rękę, pan przewodniczący raczył mnie nie zauważyć. Nie mam postury pana przewodniczącego, więc wybaczam, aczkolwiek mam nadzieję, że rozsądnie.
Czyli jako punkt 5a i 5b,
bardzo proszę.
Poproszę o numery tych projektów.
Bardzo proszę. Projekt uchwały 1027/13, to jest pierwsza uchwała w sprawie odwołania, i projekt uchwały 1028/13 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli.
Dobrze, czy jest głos przeciwny? Pan radny Marek Sternalski, bardzo proszę.
W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym powiedzieć, że jesteśmy przeciwni głosowaniu dzisiaj tych uchwał. Jesteśmy po spotkaniu z panem wiceprezydentem Kruszyńskim, na którym przedstawiliśmy mu nasze uwagi dotyczące funkcjonowania polityki śmieciowej w naszym mieście. Przedstawiliśmy też pewne postulaty, których spełnienia oczekujemy przed sesją 10 grudnia. Dotyczą one uporządkowania gospodarki komunalnej, lepszego funkcjonowania GOAP-u, rozpatrzenia kwestii związanej z możliwością podzielenia terenu obejmującego GOAP na sektory, gdzie będą różne ceny wywozu śmieci dla mieszkańców. I kolejna rzecz, o której mówiliśmy, oczekujemy, że zostaną także zmienione standardy przewidywane odbioru śmieci. Szczególnie chodzi to o skupiska budynków wielorodzinnych, gdzie istnieje zagrożenie, że śmieci będą odbierane raz na 2 tygodnie, i zdajemy sobie sprawę, jakie to jest duże zagrożenie dla mieszkańców naszego miasta. Oczekujemy na odpowiedź ze strony pana prezydenta. Dla nas liczą się nie polityczne fajerwerki, ale efektywne działania i skutki, które poprawią sytuację w gospodarce odpadami. Jeżeli osiągniemy sukces dla mieszkańców, to będziemy bardziej zadowoleni, niż jeżeli wypuścimy w powietrze fajerwerk polityczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Najpierw głos za był kolegi zgłaszającego. Tak jest zawsze. Był głos za i jest głos przeciw. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 5a, czyli projekt uchwały 1027/13 w sprawie odwołania przedstawicieli w GOAP-ie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 11 głosów za, 21 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada nie uzupełniła porządku obrad o ten punkt. I drugie głosowanie. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 5b, czyli projekt uchwały 1028, ten o powołaniu nowych członków, przedstawicieli miasta w GOAP-ie. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 12 głosów za, 19 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada nie uzupełniła porządku obrad o ten punkt. Nie ma takiej instytucji w statucie i w regulaminie jak głos do protokołu. głos do protokołu można złożyć na piśmie. Taka jest zapis naszego regulaminu. Głos formalny pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, jak chcemy się bawić, bardzo proszę. Ja już miałem wrażenie, że dawno z piaskownicy wyszliśmy, a najwyraźniej nie wszyscy. Zgłaszam propozycję zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie, panie przewodniczący, do porządku dzisiejszych obrad projektu uchwały nr 1027 łamane przez 13 w sprawie odwołania dodatkowych przedstawicieli miasta Poznania w Zgromadzeniu Międzygminnym Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, a także projektu uchwały 1028 łamane na 13 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej i spieszę, zanim pan przewodniczący odbierze mi głos, uzasadnić swój wniosek. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że ktokolwiek chce tu wywoływać polityczne fajerwerki. Spotkały się trzy kluby. Mam nieodparte wrażenie, że wśród tych trzech klubów i przedstawicieli tych trzech klubów również był zabierający przed chwileczką głos przeciwny Marek Sternalski. Te trzy kluby, poirytowane tym, co dzieje się w gospodarce odpadami aglomeracji poznańskiej, zadeklarowały chęć wymiany przedstawicieli Rady Miasta Poznania, dodatkowych przedstawicieli w zgromadzeniu międzygminnym. Te trzy kluby na spotkaniu, w którym uczestniczyli także przedstawiciele tych klubów w zgromadzeniu międzygminnym, ustaliły, że zaproponują panu prezydentowi i zarządowi zgromadzenia spełnienie pewnych kwestii czy podjęcie pewnych decyzji, na których nam niezwykle zależy. Z tym wszystkie trzy kluby się rozeszły, informacją tą podzieliliśmy się z mediami, tym bardziej dziwi mnie dzisiejsza taka wolta, że ktoś coś uzgodnił z panem prezydentem. To jak w soczewce po prostu widać, że Platforma Obywatelska jest w tej Radzie nie po to, żeby cokolwiek zmieniać, tylko po to, żeby bronić w sytuacjach zagrożenia pana prezydenta i to bez jakiegokolwiek uzasadnienia, bo pan prezydent nie jest tu zagrożony. Zagrożeni są poznaniacy i zagrożona jest gospodarka odpadami aglomeracji poznańskiej. Na co zwracaliśmy uwagę, dlaczego chcieliśmy dokonać tej zmiany? Otóż, szanowni państwo, umyka nam jedna z podstawowych kwestii. Scedowaliśmy na zgromadzenie międzygminne, na związek międzygminny uprawnienia, które tutaj przysługiwały nie prezydentowi, ale Radzie. To Rada podejmuje decyzję co do uchwalenia regulaminu gospodarki odpadami. To Rada podejmuje decyzje finansowe co do tego, w jaki sposób ustalać wysokość, ewentualnie podejmowałaby decyzję, w jaki sposób i na jakim poziomie ustalać wysokość opłaty za gospodarkę śmieciami. To Rada w końcu podejmowałaby kluczowe inne decyzje dla funkcjonowania całego systemu. Więc ukłonem ze strony Rady było, że na 8 przedstawicieli Rady Miasta Poznania jest 4 przedstawicieli prezydenta, a nie przejawem dobrej woli prezydenta w stosunku do Rady. To pierwsze sprostowanie. Przyczyny, dla których chcieliśmy wymienić przedstawicieli zgromadzenia. Po pierwsze, szanowni państwo, opóźnienie w ogłoszeniu przetargu i jego rozstrzygnięciu. Jesteśmy jedną z kilkunastu gmin na 2500 gmin w Polsce, w których przetarg na odbiór odpadów nie został rozstrzygnięty. Jeżeli państwo z Platformy uważacie, że cokolwiek do 10 grudnia w tej kwestii się zmieni, no to gratuluję wyobraźni. Po drugie, wskazywaliśmy i nic w tym zakresie się nie zmieniło od ostatnich miesięcy na braki organizacyjne w zakresie funkcjonowania GOAP-u, tak? Na totalny bałagan organizacyjny, jaki tam funkcjonuje, a wyrazem tego bałaganu jest chociażby i braku świadomości, czyje miejsce gdzie jest, tak? Są chociażby wypowiedzi dyrektora biura GOAP czy jego rzecznika prasowego, który zaczyna uprawiać politykę i jakieś takie barwne wypowiedzi uprawia, który radny jest potrzebny Poznaniowi, a który radny nie. Po drugie, zarzucamy zarządowi GOAP, zarządowi zgromadzenia GOAP, że wszczął otwarty spór z firmami funkcjonującymi na rynku. Zupełnie z zacietrzewieniem wartym pewno dużo lepszej sprawy, robi wszystko, żeby się z tymi firmami nie porozumieć. Otóż, szanowni państwo, za chwilę mamy koniec listopada i mimo deklaracji pana dyrektora Gonery, nikt z tymi firmami, od Remondisu po te pomniejsze firmy, do tej pory nie rozmawiał, czy zechcą od 1 stycznia odbierać odpady. jeżeli to jest poważne podejście, jeżeli państwo uważacie, że 10 grudnia możemy sobie podyskutować na ten temat, to jesteście w błędzie, bo tak naprawdę decyzje pewne kierunkowe powinny zapaść do końca tego miesiąca. Jeżeli one nie zapadną, to te firmy podwiną ogon i powiedzą, nie uważaliście jak robicie, to teraz róbcie jak uważacie. A konsekwencje spadną na was. Patrzę na radnych Platformy, tak? Bo teraz był czas, żeby podjąć decyzję i teraz mogliśmy za to wziąć odpowiedzialność. Boicie się tej odpowiedzialności i to mnie niezwykle dziwi, chociażby z uwagi na to, że za chwilę mamy wybory. Kolejnym przejawem braku jakiejkolwiek komunikacji z firmami odbierającymi odpady, szanowni państwo, jest to, że proszę zauważyć, mimo krytyki, powszechnej krytyki zapisów CIFS-u dotyczących kosztów całego systemu, dotyczących kar umownych, dotyczących odbioru odpadów zielonych, w nowych przetargach, które już ogłoszono na terenie Poznania, nic nie zmieniono. Nic nie zmieniono. Więc co się w tym zakresie do 10 grudnia zmieni? Nic. Kolejna sprawa. Do 10 grudnia, nie wiem jaka będzie decyzja GOAP-u ostatecznie, bo z tą decyzją już od kilku miesięcy, przez kilka miesięcy tej decyzji nie może podjąć co do tego, co z tym przetargiem. Jeżeli przetarg zostanie unieważniony, to jak mniemam, prezydentowi będzie zależało, żeby jak najszybciej ogłosić nowy przetarg. To co państwu po zmianie przedstawicieli i po jakichś warunkach, które potencjalnie później nowi członkowie zgromadzenia mogą zgłaszać, jeżeli przetarg już będzie ogłoszony na tych samych warunkach? O czym chcecie później rozmawiać? I ostatni postulat, o którym mówicie, o który już uznaję, że na osoby, które o tym wspominają, po prostu naraża na śmieszność. Mówicie państwo, że do 10 grudnia prezydent ma powiedzieć coś na temat zróżnicowania opłat między sektorami. Prezydent już publicznie powiedział, że być może kiedyś pan prezydent Kruszyński się ku temu skłaniał, ale zapewne nie będzie porozumienia w zgromadzeniu i u partnerów z GOAP-u. To pierwsza sprawa. A druga, do 10 grudnia z całą pewnością pan prezydent nie będzie znał kosztów we wszystkich innych sektorach, więc co się zmieni do 10 grudnia? Nic. Po prostu najwyraźniej musicie jeszcze pewne rzeczy wynegocjować z panem prezydentem, być może jakiś chodnik w ramach dyskusji budżetowej, bo wtedy będzie dyskusja o poprawkach i uznacie, że wszystko jest w porządku. Podejmując tą decyzję o odrzuceniu tego projektu uchwały, bierzecie na siebie odpowiedzialność za to, co w gospodarce odpadami w najbliższym czasie będzie się działo. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jest głos przeciw? Pan radny Marek Sternalski.
Panie radny, w polityce liczy się skuteczność, a nie gadanie. I przez ostatnie 4 lata pokazujecie swoją skuteczność brakiem jakichkolwiek inicjatyw, które są realizowane w tym mieście. Takie są fakty. Jeżeli Platforma Obywatelska mówi o tym, że czeka do 10 grudnia, przedstawiając konkretne rzeczy, które chce, żeby były zrealizowane, to będzie oczekiwała, że otrzyma odpowiedź na te pytania i 10 grudnia mamy kolejną sesję, na której możemy podjąć decyzję. To, że pan będzie dzisiaj wymachiwał szabelką, to niech mi pan powie, co przez ten miesiąc pan w tym GOAP-ie zrobi. Nic pan nie zrobi, chyba że pan chce ingerować w procedury przetargowe, czego jako radni robić nie możemy, bo nam nie wolno, bo nam nie wolno. Jest komisja przetargowa, która musi rozstrzygnąć przetarg. Jeżeli jako radni chcemy działać na korzyść mieszkańców, to musimy zadbać o to, żeby cena dla mieszkańca była jak najmniejsza przy jak najlepszej oferowanej usłudze. Do tego jest potrzebny dobrze funkcjonujący GOAP. To spotkanie, które miało miejsce między naszymi trzema klubami, powiedziało jedno, że w gospodarce śmieciowej źle się w mieście naszym dzieje. Takie są fakty. Wszystkie trzy kluby powiedziały, co zauważyli mieszkańcy, ale czego mieszkańcy od nas oczekują? Mieszkańcy oczekują, żeby te problemy zostały rozwiązane, a nie oczekują tego, że będziemy sobie o tym rozmawiali i zbijali kapitał polityczny. W związku z czym proponowałbym, żebyśmy poczekali do sesji 10 grudnia, na której możemy podjąć także, jeżeli taka będzie potrzeba, uchwałę o wymianie członków Rady. Na dzień dzisiejszy, w przeciągu tego miesiąca, chyba że pan widzi jakieś inne powody, bo ja nie widzę takich powodów, żeby trzeba było dokonać tej zmiany. Nie będzie wielkiej różnicy, jeżeli to zrobimy 10 grudnia. Chyba że u Pana są jakieś inne powody, żeby to zrobić. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Zatem kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 5a i projekt uchwały 1027? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 12 głosów za, 20 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Rada nie zdecydowała o uzupełnieniu porządku o ten punkt. I drugie głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 5b, projekt uchwały 1028? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 12 głosów za, 22 głosy przeciw, 0 wstrzymujących. Rada nie zgodziła się na uzupełnienie porządku obrad o ten punkt. Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski, też wniosek formalny?
Tak. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem złożyć wniosek mający na celu uzupełnienie porządku obrad o punkt poświęcony uchwale, zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Krótko, chodzi o usprawnienie prac, mam tu na myśli przede wszystkim drugie czytanie, tak aby umożliwić odbycie sesji budżetowej jeszcze w tym roku. Jest to projekt autorstwa Komisji Budżetu. Dzisiaj to było przegłosowane jeszcze przed sesją. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jest głos przeciw? W którym miejscu to miało być rozpatrzone? Jako punkt 5a. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem o punkt 5a projekt uchwały 1026, który zmienia procedurę uchwalania budżetu? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 7 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada postanowiła uzupełnieniu o ten punkt. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu 5a. Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów ma głos. To jest projekt uchwały PU 1026/13.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Kilka słów o kalendarzu, który ma na celu przyjęcie budżetu. Budżet został złożony w terminie ustawowym, więc 15 listopada. Sesja poświęcona pierwszemu czytaniu odbywa się dzisiaj, a więc w pierwszy wtorek po 15 listopada. Według tego kalendarza poprawki składane przez radnych, komisje, kluby radnych, a także inne opinie dotyczące projektu przedłożonego przez pana prezydenta składane są w terminie tak zwanym sztywnym, czyli do 3 grudnia. Jest to termin 18-dniowy od momentu złożenia przez pana prezydenta nam projektu. A drugie czytanie według tego kalendarza, drugie czytanie, które odbywa się na posiedzeniu Komisji Budżetu, odbywa się w pierwszy wtorek od terminu poświęconego na składanie poprawek. W tym roku byłby to 10 grudnia. Komisja Budżetu ma wówczas 7 dni, aby prezydentowi przedłożyć swoją opinię na temat złożonych poprawek i opinii wyrażanych przez radnych, kluby i inne komisje. To by spowodowało, że Komisja Budżetowa mogłaby złożyć swoją opinię w terminie do 17 grudnia. Wówczas pan prezydent miałby również 7 dni na ustosunkowanie się do opinii merytorycznej w sprawach budżetu, więc Komisji Finansowej. To by spowodowało, że pan prezydent miałby termin do 24 grudnia, a więc 4 dni po zaplanowanej już na dzień 20 grudnia sesji budżetowej. To powoduje, że te terminy albo musiałyby być w jakiś inny sposób, znaczy ulec skróceniu, a jeżeli by się to nie dało, ta sesja nie mogłaby się 20 grudnia odbyć. Stąd propozycja Komisji Budżetowej, aby drugie czytanie odbyło się w przeciągu 3 dni od momentu złożenia ostatnich poprawek. A więc ja tylko przytoczę Państwu, na czym polega już teraz literalnie dokładnie planowana zmiana. Obecnie zapis w załączniku trzecim do uchwały z 21 września 2010 roku, a więc załącznika poświęconego terminom mającym związek z procedurą, mówi w ustępie 4 paragrafu 1, iż drugie czytanie budżetu i projektu przez Komisję Właściwą do Spraw Budżetu rozpoczyna się w pierwszy wtorek po 18 dniach od dnia określonego w ustępie 1. To jest ten tekst zaznaczony, proszę Państwa, na czerwono. Mam nadzieję, że widać, że to jest kolor czerwony. A propozycja zaproponowana przez Komisję Budżetu jest następująca. W ustępie 4 proponujemy, aby drugie czytanie projektu przez Komisję Właściwą do Spraw Budżetu rozpoczynało się w ciągu 3 dni od upływu terminu przewidzianego na składanie poprawek i opinii, o których mowa w ustępie 3. Ja tylko powiem, dlaczego taka zmiana. Szanowni Państwo, do tej pory było tak, że poprawki były składane przed wtorkiem, więc to był dzień ostatni przy budżecie na rok bieżący. Poprawki składaliśmy do poniedziałku, to był 3 grudnia, w zeszłym roku to był poniedziałek, a w poprzednich latach to były dni, można to nazwać, weekendowe, więc komisja mogła się praktycznie niezwłocznie we wtorek zebrać i procedować. Natomiast przerwa w tym roku jest 7-dniowa, co może właśnie zakłócić dalsze procedowanie. Stąd prośba, aby Wysoka Rada przychyliła się do propozycji Komisji Budżetowej i pozytywnie wyraziła się w sprawie tego projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest projekt Komisji Budżetu i Finansów. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk?
W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości proszę o 5 minut przerwy w celu przygotowania poprawki do przedłożonego projektu. Nie dajmy to więcej niż 5 minut, kończę pisać tę poprawkę.
A może byśmy dyskusję zrobili w tym czasie? Nie, przerwa, tak? Co? Czy jest ktoś, kto chciałby zabrać głos w sprawie projektu? Ogłaszam 5 minut przerwy.